Niska 13b. Spotkanie z Wiesławem Szymańskim.
Tacy my ładni, a jacy bez ładu. W makijażu żadnym dudnią wodospady, łez skrywanych cichcem, grymasów obleśnych, grzmią, żłobiąc na licach bruzdy dnia bezbrzeżne. Tacy my w sobie, a jacy od siebie. Już w sumieniu nie skrobie i w duszy nie grzebie chropawa dłoń Pana, od kiedy jej zbrakło, bo z granic wygnana, już kochać niełatwo i zrozumieć trudno kropel hymn na szybie i podłogę brudną i że tynk się sypie zbudowanej przez lata naszej wieży Babel. Widać cegła nie taka lub zaprawa słaba. W posadach się chwieje, lada chwila pęknie. Czemuż to się dzieje, wszak wszystko tak piękne?
Gdybyśmy szukali niskiej 13b, to gdzie odnaleźlibyśmy ją przede wszystkim?
To takie miejsce, które można odnaleźć na mapie Białego Stoku. Można odnaleźć na mapie każdego miasta, większego czy mniejszego, ale to jest też takie miejsce, które trzeba odnaleźć w sobie. Więc jeśli mówić o niskiej jako o tytule książki, to z ukłonem w stronę przyjaciół, którzy wyrazili zgodę na to, by adres ich domu był tytułem książki. Już nie musimy, wzdycha Stacho, białego chwalić przed czarnym, żeby w pęknięciach godziny przetrwać ulewę słońca i pustynię księżyca. Słowa przysięgi rozmieniliśmy na półnuty refrenów, byle jakich wczorajszych gazet i grosze niedzisiejszych monet. Już nie musimy, wzdycha Mirelka, kochać, żeby udawać. Przeznaczenie w tasiemcowych serialach jest pochodną stawki za odcinek. Połatać by się zdało to wszystko skrawkami cudzej skóry, zszyć albo posklejać arabską gumą miłości. Z rozsypanych pucli, zmarnowanych dni, ułożyć na powrót widok z okna. Ślepcy, powtarzam pochylony nad mapą, ślepcy, wyruszacie ku latarni na Rodos, nie spojrzawszy na jesień ulicy Mickiewicza, nie schyliwszy się po rozgrzane kasztany.
Na ile jest to ważne miejsce dla ciebie?
Od kilku lat spotykamy się w gronie 30-paro, 40, prawie 50-latków. Śmiejemy się, że to takie pokolenie, które z czegoś wyrosło. Wyrosło z okresu minionego i które w różne strony poszło. To są ludzie, którzy zmieniali pracę kilkakrotnie, kilkunastokrotnie. Są tacy, którzy w okresie transformacji zaczęli prowadzić prywatny biznes. Prowadzą go do dzisiaj z kłopotami, z problemami. Są tacy, którym udało się w pracy, w zawodowej karierze, nie udało się w życiu. Spotykamy się, rozmawiamy, dyskutujemy i w tym sensie niska, tak myślałem, jakby układając tę książkę, jest obrazem pewnego pokolenia. To ta jedna niska. Ta druga niska to takie miejsca, może taki czas pewnych już przewartościowań życiowych. No jak się ma 45 lat, to już się trochę patrzy nawet na to swoje życie sprzed lat 20 inaczej i już trochę się myśli o tym, co to będzie za lat 15, 10 czy 20. I ta niska jest takim stykiem. W niej się pojawiają wiersze i rymowane, i klasyczne, stroficzne. Coś, co bardzo lubię i bardzo lubiłem i pisałem takie wiersze wcześniej, ale też próba takiego wiersza białego jakby postponowoczesnego, gdzie się łączy przenośnia z cytatem z gazety, fragment wypowiedzi z telewizji z jakąś tam myślą filozoficzną. To jest ta druga niska, ta inna, ta niska ze mnie. Gasną łysiny tłustych bruków, echo posadach włóczy głosy, śmieją się strachy do rozpuku, śmierć tępą kosą wiśnie kosi. W pętlę się rosnął dym cygara, kolor w sekundzie traci whisky, ciepła się w żyłach toczy fala i tylko tyle i po wszystkim... Mój cichy bracie, przyjacielu, Władco zaułków i rynsztoków, aniele bramy, wieczny cieniu, gdybyś tak zwolnił nieco kroku.
Ale wciąż są to linearne pojęcia i miejsca, i czasu, który towarzyszy nam, w którym my jesteśmy, który nas tworzy, który nas buduje. Czujesz, że ten czas w twojej poezji, w twoim życiu jest właśnie taki płynący, że sięgasz do tego, co było wcześniej?
Jest czas przeżywany, czas biograficzny, ale jest też ten czas archetypów, symboli, które gdzieś tam funkcjonują i wracają. Czasami trudno jest rzeczywiście pozbierać dla siebie ten moment zderzenia, czyli raczej przecięcia się tych czasów. Czasu, który był, jest i będzie, jest tym wycinkiem naszego czasu, od do. I nawet nie wiem, jak się to dzieje, że takie wiersze jak Przypowieść o Pile na przykład przychodzą same przez się, może właśnie ze zderzenia tego tu i tego bardzo namacalnego, dotykalnego z tym, co jest gdzieś tak obok nas, ponad nami, poza nami. Widziałeś to, ojcze? A może z góry takich rozmazanych w zieleni zdarzeń nie widać? Kiedy elektrycznym remingtonem nie dało się zrobić małego zacięcia na końcu belki, tak by mogła się zmieścić między pionową łatę i ukośną deskę w podbitce dachu. Przyniosłem twoją ręczną piłę, tę z rzeźbioną rękojeścią. Tyle razy widziałem, jak wycinasz nią w deskach liście akantu i żywiczne ornamenty, a ty nigdy nawet nie powiedziałeś: spróbuj, synku, może kiedyś w życiu będziesz musiał zamiast pióra wziąć do ręki piłę. Nigdy. Więc w tajemnicy przed surowością twoich oczu kaleczyłem wieczorami palce, a zlizując krew obiecywałem sobie, że nigdy nie zamienię pióra na piłę, ciesielską siekierkę czy młotek. I udawało mi się do chwili, kiedy zapragnąłem mieć dom. Śmieją się majstrowie, w muzeum pokazywać, a jeśli już ciąć, to żyły w przypływie frustracja i to nie wiadomo, czy się uda, niechby w babcinej wdowiej piwnicy leżała na wieki pamiątka. Warto było coś takiego ciągnąć do bloku? Schowaj pan. Nie uwierzysz, że ściskając ozdobną rękojeść, czułem uścisk twojej dłoni. A z każdym zacięciem niewidzialna siła prowadziła moją rękę coraz pewniej i nawet sosnowe trociny pachniały inaczej. Kiedy skończyłem, poczułem, jak dziwny ciężar zstępuje z moich ramion. Zrozumiałem, dlaczego kazałeś mi iść do piwnicy. Uwierzyłem, że swoich znaków nie owijasz w koszmarne sny i krzykliwe, mokre przebudzenia. Jesteśmy jak piła z rzeźbioną rękojeścią. Nigdy nie wiadomo, kiedy zechcesz nas sprawdzić, panie.
Ten czas, który towarzyszył nam nawet kilkanaście lat wcześniej, był zupełnie inny, inaczej postrzegaliśmy nasze życie. To myślę też nie jest kwestia doświadczenia, ale też tego, że wszystko nabiera zupełnie nowego sensu. Jak jest z tym sensem rzeczywistości?
Może jako człowiek mediów powiem, że one tak bardzo na nas swoje piętno odciskają, że właściwie nie można się od nich uwolnić. Ale wśród moich przyjaciół, także wśród tych, z którymi spotykałem się na Niskiej, są ludzie, którzy po prostu całkiem świadomi w wieku 40 kilku lat nie mieli w domu telewizora. Niektórzy żyli bez, poza, zupełnie innego świata. Jedna z moich znajomych twierdzi, że ona odpycha od siebie to wszystko, co niosą media, że tworzy sobie własny krąg zamknięty, że chce być od tego jak najdalej. Ja próbuję uciec od tego w to drugie miejsce. to drugie miejsce, które wraca w tej książce, to jest jakby biegun Niskiej. Ten dom gdzieś na wsi, zagubiony pośród pól i łąk, tam się czas inaczej odczuwa. Tam czas po prostu się zatrzymał. Nie dlatego, że tam się ludzie nie starzeją. Byłem tam kilka dni temu. W tej wsi nie ma, a nie było mnie tam 2 miesiące. Już 2 osób, więc to jest namacalne dotknięcie czasu, że wracamy i kogoś nie ma. Ale tamten czas odbiera się inaczej. I tam o tym czasie można myśleć może nie w takiej linearnej, czyli poziomej jakby linii, tylko w pionowej. Czas pionowy, ten, który jakby trzyma nas przy ziemi, a myśli kieruje do góry gdzieś. To wymaga może szerszego opisania i potraktowania. Nie wiem, może to jest pomysł na nowy wiersz.
Ale to jest też tak, że to miejsce, o którym mówisz, to twoje bardzo osobiste miejsce, o którym mówisz niewiele w Niskiej 13b, albo mówisz tak, żeby nie stracić tej swojej takiej oazy, swojskości. To jest właśnie miejsce, które nie pozwala ci obrosnąć w tłuszcz słów.
Tam przychodzą te myśli, na które na co dzień w zgiełku codzienności, w domu, w pracy, pomiędzy czy na Niskiej, nie ma po prostu czasu i miejsca. Może nawet to jest tak, że w tym zgiełku tej codzienności one są na tyle słabe, są to na tyle takie słabe impulsy, że w ogóle ja tego nie czuję. Dopiero tam gdzieś, w tej ciszy, w tym spokoju, to się inaczej zupełnie odczuwa i tam się to pojawia. To jest takie miejsce, o którym nie napisałem jeszcze dobrego wiersza. Niby zwykły drewniany chlewek, popękane dachówki z monogramem cegielni w szydłowcu i 2 gęsiory z gontu, wypalone według starego pruskiego wzoru. Skąd się tu wzięły? Pytam, spoglądając na parę łabędzi roztańczonych nad Świsłoczą. Czyje wędrowanie, pokutowanie, a może wygnanie, sprowadziło je do krainy zdeptanych łąk, przesuwanych granic, hucznego wyruszania i cichych powrotów? Zwykły chlewek na grabie i widły z kominem od wędzarni wysokim na 5 metrów, który rozbijamy cierpliwie cegła po cegle, 3 pary rękawic porwane na strzępy, piwniczka pod podłogą, niewielka wnęka w ścianie, półka i ani śladu po niemieckich hełmów, carskich pistoletów czy szabli z czasów napoleońskich, nie mówiąc już o butelce starego wina czy flaszeczce bimbru, po którym pozostała tylko zardzewiała wężownica. Zwykły chlewek. Zburzyliśmy go w ciągu dnia, popijając chłodne piwo i słodkawą brandy. Budowa nowego zajmie nam 3 tygodnie. Ciągle jeszcze niszczenie idzie nam szybciej niż budowanie, zupełnie odwrotnie niż zabijanie i dawanie życia. Może kiedy zaczniemy szybciej budować niż niszczyć, świat zacznie się od początku.
Czy poeta doświadcza częściej raju, czy też piekła?
Przedsmak raju to myśl, impuls, obraz, który się pojawia. Piekło jest później, kiedy ta pierwsza myśl zapisana jest nie taka, kiedy jest za ciasna, kiedy z niej się wylewają następne. Najlepsze są te wiersze, których nie zapisaliśmy. Cały dowcip na tym polega, cała sztuka, żeby we właściwym momencie tę jedną myśl zapisać, albo zapamiętać, albo uchwycić.
Czy ten wiersz, który się rodzi, to już jest ta wersja ostateczna? Czy on dopiero powstaje z upływem czasu, czyli ta myśl, a później poetyka skreśleń, no i ból?
To jest po prostu kwestia warsztatu. Są tacy koledzy, znam ich wielu, którzy rzecz zapisaną odkładają i do niej nie wracają, nie kreślą coś, co się stało faktem, jest tym faktem. Ja nawet z tego tomiku, który jest wydany, opublikowany, gdybym go wziął teraz na warsztat, to też mógłbym wiele poprawek zrobić, bo to jest jakby taka postać, no, do której trzeba wracać. Nawet w czytaniu czasami się dopowiada troszkę, się inaczej czyta, bo akurat teraz tak to widzę, teraz tak to zapisałem, to akurat kiedyś w ten sposób wydrukowałem, w ten sposób. Niech to będzie, niech zostanie. Tak niezdarnie śmiesznie próbujemy wyjść z siebie. Zakładamy wyśmiechacze kącików ust, rozbłękitniacze oczu, nawet odmarszczacz czoła udało się kupić w klikszopie. Instalujemy rozruszniki od ruchów życzliwości. Przezroczystą taśmą słowa przyklejamy do pośladków bajpasy oswajaczy dotyku. Zgodziliśmy się nawet na podskórny obniżacz granicy sympatii. Na półkach czerwone Bordeaux, a ty pytasz o maść na gruboskórność i depilator wyrzutów sumienia. Tak niezdarnie nowocześni próbujemy wyjść ze swoich źle napisanych ról. Śmieje się z nas lipowy Chrystus Naumiuka, drewniane anioły Szałkowskiego, Szymon Słupnik z baru naprzeciwko i Joanna Dark z rogu Liniarskiego i Lipowej. Śmieje się z nas nawet księżyc, do którego wczoraj wieczór tak długo modliłem się, wyjąc srebrnym krążkiem milczenia.
Twoje najpiękniejsze wiersze, może dlatego, że jestem kobietą, to wiersze o miłości. Zawsze chciałam zweryfikować taki pogląd, że tak naprawdę wiersze powstają w triadzie, czyli wiara, nadzieja i miłość. Czy rzeczywiście poezja wynika z tego, z tej triady takiej?
Poezja wynika z miłości do samego siebie, z egoizmu i ze szczytu samolubstwa. Wiara przy pisaniu, to jest wiara w to, że po prostu ktoś to będzie chciał czytać. No a nadzieja, no, z tym jest najgorzej, bo przeważnie nadzieja to jest taka, że ktoś o tym dobrze napisze albo dobrze powie. Oczywiście żartuję. To nie jest tak, że się siada i się pisze 50 wierszy o miłości. Moja żona, która nie zna tej książki, czytałem fragmenty w jej obecności, powiedziała, no, dobrze, to w ogóle wierszy o miłości nie ma. Często jest tak, że na pierwsze słuchanie, na pierwsze czytanie tekst jest zupełnie inny. Dopiero kiedy się w niego wczytamy, to okazuje się, że to jest wiersz o uczuciu. Mój czas jest w kolorze śniegu, albo lilii tańczących na tafli cichego stawu w porze uspokojenia sutek. Twój ma barwę maków pośród oceanu pachnących chlebów albo kropli krwi rzuconej podmuchem wiatru na prześcieradło łąki. Mój czas dojrzewa między łagodnym zmęczeniem światła a niecierpliwością pragnienia. Twój już dawno przestał się uganiać po zagajnikach skóry w poszukiwaniu kwiatu paproci. Tarczę mojego zegara buduję z myśli skamieniałych w słowa. Ty wypełniasz swoją mozaiką z terakoty łez, które nie chciały być perłami. W dwóch zawieszeni przestrzeniach, żeglarze dwóch oceanów, na most tęczy wysyłamy umyślnych z prośbą o spotkanie. A jeśli dźwięk samolotu, krzyk żurawia albo cień sokoła każe im się rozminąć, nie odnajdziemy się, król i królowa, na szachownicy światła. Jak to dobrze, że nim przyjdzie sen, albo zanim wstanie słońce, mogę wziąć cię za rękę. Niech twój czas zatopi się w otchłani maków. Mój niech płynie w biele śniegów i lilii, w nieskończoności dwóch wymiarów. Podaj mi rękę na sekundę słońca i wyłącz budzik. Siódma, jeszcze jedna, może nie ostatnia.
to Goethe mawiał, że kto poetę chce zrozumieć, musi przyjechać do jego kraju. I myślę, że tak jest, że kiedy chcemy zrozumieć kogoś, zwłaszcza poetę, to musimy zajrzeć do jego miejsc najbliższych, najbardziej lirycznych, najukochańszych i takich, które co prawda pojawiają się w tomikach, ale niezbyt są odkryte, to znaczy on nie chce nam ich sprzedawać do końca.
Słowo nosi się w sobie i tylko od nas zależy w danym momencie i od naszej jakby predyspozycji umysłowej, co z tym słowem zrobimy. A że to słowo pojawia się też jako słuchowisko czy sztuka teatralna, to znaczy, że są momenty, kiedy słowo wiersza jest dla mnie słowem za ciasnym. Bo słowo to jest naprawdę przepaść, to jest wszechświat, to jest studnia bez dna. Sztuką jest w tym słowie się znaleźć.
Znów za 3/8, a przecież wrzesień był wczoraj. Usta boją się powiedzieć jesień. Obrastamy w tłuszcz słów, w fałdy kąt i lokat. Wraca serca skurcz tępym głosem dzwonka starej woźnej z okiem wiejskiego cyklopa. Taki widok z okien hotelu Pan Europa. Znów za 3/8, a jeszcze przed zmierzchem. Spowiedzi za krótkie, komunie nie pierwsze, nocne świętokradztwa, rozgrzeszenia łzy i kolejne kłamstwo, że 8:03. Że zdążymy jeszcze, bo wciąż mamy czas. A on w trybach rdzą trzeszczy, wskazówki zżarł żal.
Janne Ończuk. Wiersze pomieszczone w tomie Niska 13b wyrastają z zadziwień nad światem i ludźmi, pozwalają elementom sprozaizowanym nadać szczególnego wymiaru poetyckiego. Stąd tak często obok siebie usadowiona zostaje poetyka lirycznych poruszeń i modnych wśród młodych literatów nanizanych elementów rzeczywistości brudnej i okaleczonej, pozbawionej nadziei. Szymański przygarnia je w sobie, łączy i nadaje im poetyckie sensy. Dalekie od ludzkiej rozpaczy. Wstąpmy więc w progi domowe Niskiej 13b.
Jeszcze nie odpływamy donikąd. Za wcześnie. Chowamy się tylko w chmurach brzóz. Wtapiamy oddech skóry w ciche westchnienia słoneczników, rozmazane włosami wierzby okularnicy. Gęstwina za tyralierą ogrodzenia to tylko zatrzymana w pół księżyca mgła, nie fala uderzeniowa. Migotliwe cienie tnące błękit na skrawki to nie myśliwce, tylko jaskółki szukające miejsca na gniazdo. Nad głowami, w szesnastkach szwadronów, kołują nie bombowce faszerowane bakteriami wąglika, ale bociany zbierające się do odlotu. Śpi, my nie odlecimy, nie możemy, nie powinniśmy, nie chcemy. Za dużo w nas wierzby, mgły, słoneczników i nas samych. Odstawiasz szklankę z odrobiną wieczornych wiadomości, bez lodu i z niepokojem spoglądasz, jak ułożą się dzisiaj płomienie, warkocze starej brzozy, zatopione ołowiem zmierzchu w gardzieli kominka. Jeśli nawet bezużyteczna kupa żelastwa o wyblakłej nazwie Mir nie spadnie w nocy na dach twojego domu, jeśli nawet jakiś zachlany sztabskapitan od latających cygar nie przyciśnie łokciem czarnego guzika, a nawet jeśli twoja przemęczona pompka wytrzyma jeszcze jeden telefon żygający spadkiem cen cementu, nie możesz być pewny, a raczej powinieneś wiedzieć, że i tak dopadnie ci Alzheimer, Parkinson, melanoma malignum albo choroba wściekłych krów. W tej sytuacji prosić Boga o byle zawał i jeszcze na dodatek we śnie jest po prostu nietaktem. Sięgasz po szklankę i palcem z mroku rysujesz na mapie grubą krechę. Po której stronie jest dobro, a gdzie zło? Ustalą eksperci, którzy za miesiąc spotkają się w Davos albo za godzinę nad Styksem.
Thank you.
Gościem Państwa był Wiesław Szymański, autor tomiku Niska 13b. Realizacja akustyczna Zdzisław Wasilewski. Opracowanie Dorota Sokołowska.
SMS od Włodka. Nawet nie potrafię tego skrótu, coś jak cisza opadających powiek, skurcz serca albo przebłysk pamięci, nie potrafię rozszyfrować. Nie, żebym się wstydził, po prostu nie wiem. Tak samo jak nie wiem, co znaczy głód, wyrywanie paznokci albo miłość od pierwszego razu. Podwójne, krótkie piknięcie, zupełnie podobne do sygnału gasnącego stymulatora oddechu. Na ekranie Pan z martwych wstał, alleluja, Włodek. Odpiszę jutro, obiecuję, wciągając piżamę. Może w drodze do kościoła, choć nie na rezurekcję. Dziś już za późno. Wieczór Wielkiej Soboty przesiedziałem w saunie, dyskutując z Witkiem o prywatyzacji i wyższości drewna nad gipsem. W Wielki Piątek, niczym Poncjusz Piłat, przepytywałem Staweckiego Krzysztofa, konserwatora dzieł sztuki, dlaczego Chrystus z sufitu cerkwi w Nowoberezowie ma troje rąk. W Wielki Czwartek w skupieniu słuchałem pouczeń, że termin wspólne święta katolików i wyznawców prawosławia jest niezręczny i że należy używać określenia układ kalendarza sprawił. W noc zmartwychwstania na ekranie telefonu życzenia od Włodka wracającego z wieczornego nabożeństwa w cerkwi. Na ekranie telewizora kapiący złotem protokołu zastygli w purpurze hierarchowie w wytrenowanych gestach pozdrowienia. Dwa ekrany, dwie prawdy, a życie tylko jedno i Bóg jeden i jedno.